Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pincha. Proszę Państwa, miało miejsce coś, co jest bardzo ważne, co zawsze w przeszłości było niezwykle ważne. Miało miejsce trzecie posiedzenie Komitetu Centralnego. Pamiętam, że kilka lat temu, to był chyba koniec 12 roku, czy nie, koniec 13 roku, gdzieś w listopadzie, miało miejsce również trzecie posiedzenie Komitetu Centralnego, tam po ówczesnym zjeździe, bo to co zjazd, to liczy się od nowa te posiedzenia. No i wtedy po 18 zjeździe to trzecie posiedzenie przyniosło ogromnie ważny dokument, który analizowałem tam w 16 chyba odcinkach. No ale tak się składało, że tak się złożyło, że w portalu na temat Chin, który istniał krótko, chyba rok, byli ludzie, którzy go przetłumaczyli dokumenty z tego posiedzenia, dokument końcowy z tego trzeciego plenum, bo tak to się nazywało, trzeciego plenum KC, ówczesnego trzeciego plenum, byli Polacy, którzy to przetłumaczyli, no i mogą się z tym wszystkim zapoznać. W tej chwili myślę, że znaczy nie słyszałem o tym, żeby gdziekolwiek były dostępne w języku polskim te dokumenty. Ja wtedy pamiętam, że napisałem do ambasady, czy będą gdzieś takie dokumenty. Napisałem tak, a oni powiedzieli, że nie. No, to wszystko. Do tego sprowadza się rola ambasady chińskiej w Polsce. Do mówienia nie. Znaczy, jeśli chodzi przynajmniej o moje zapytania. Ciągle albo nic nie mówią, albo w ogóle nie odpowiadają, albo od czasu do czasu odpowiadają nie. Więc ja myślę, że teraz też, tak na wszelki wypadek, napiszę do nich i też, ale jestem pewien, że odpowiadają mi nie. Że nie będzie i nie ma jej w ogóle do widzenia. A dlaczego to takie ważne? Proszę Państwa, to co się stało na tym trzecim plenum, zatwierdzone zostały dokumenty. Jest ich kilkanaście. Ja je wymienię, tytuły niektórych z nich. To nie jest powiedziane, że to będzie dobrze zrobione przeze mnie, bo no niestety już. Znaczy, moje możliwości nie są zbyt wielkie. Powiedziałbym niewielkie. Więc zostało przyjętych paręnaście dokumentów. Naprawdę krytycznie ważnych w stosunku do całego kraju. Jak powiedziałem, to trzecie plena zawsze były ważne. To również jest ważne. Mówi o bardzo wielu sprawach, o bardzo wielu procesach, które trwają w Chinach. W związku z tym o czym była mowa na tym trzecim plenum i dokumenty przyjęte przez to trzecie plenum są krytycznie ważne. Jeśli ktoś, ktokolwiek, powtarzam to do znudzenia od dawna, jeśli ktoś, kto się zajmuje Chinami, lekceważy na przykład dwie sesje albo lekceważy kolejne plena, to znaczy, że on gówno, przepraszam za wyrażenie, wie o Chinach i nie chce wiedzieć o Chinach, co najważniejsze. Takiego kogoś można spuścić za nim wodę w toalecie. Więc ja postaram się Państwu przytoczyć część tych dokumentów. Myślę, że niektóre będę się raczej domyślał, o czym tam mowa, niż będę wiedział. I cytuję. To jest materiał z 7/7. Global Times. Xi przewodniczy trzeciemu plenum Komitetu Centralnego centralnego, który omawiał pogłębienie ogólnych reform kraju. Cytuję: Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPH, przewodniczył trzeciemu plenum Komitetu Centralnego, o którym mowa była o pogłębieniu ogólnych reform. Od 19 kongresu, znaczy zjazdu partii, Komitet Centralny rozpoczął szeroko zakrojone reformy o istotnym znaczeniu, a także poczynił znaczne postępy w kompleksowym pogłębianiu zapoczątkowanych reform. Powiedział Xi, przede wszystkim chiński prezydent, i tu wyliczanka, chiński prezydent, przewodniczący Komisji Centralnej Komisji Wojskowej i przewodniczący Centralnego Komitetu do pogłębiania reform. Należy podjąć więcej starań, cytując teraz, w celu rozwiązania kluczowych, trudnych kwestii, ożywienia systemu, wykorzystania doświadczeń z poziomu podstawowego i inspirowania kadr do głębszego wprowadzenia reform, powiedział Xi. Państwu być może się wydaje, że to są takie zdania na okrągło, ale nie. No bo zróbmy, jakby przyjrzyjmy się temu zdaniu, temu ostatniemu. Mówi, że należy podjąć więcej starań w celu rozwiązywania kluczowych, trudnych kwestii. Co to znaczy? To znaczy, że do tej pory te starania były niewystarczające. Rozwiązania kluczowych, trudnych kwestii. Czyli w trudnych kwestiach, w ważnych kwestiach, kluczowych, bo pisze o kluczowych, te kwestie są nie do końca rozwiązane, nie do końca załatwione, nie do końca omówione, nie do końca właściwie realizowane. Przecież to jest ważne. Mówi się o ożywieniu systemu. Znaczy, on, Xi powiedział, o ożywieniu systemu. Co znaczy ożywienie? To co, on jest martwy? Nie, on nie jest martwy. Ale widocznie, skoro Xi mówi, że trzeba ożywić system, oczywiście, co to znaczy system? To jest pierwsza sprawa, pytanie. Który system? Jaki system? O co tu chodzi? No to jest po chińsku napisane, powiedziane, więc skąd ja mam wiedzieć, co poeta miał na myśli, czyli w tym przypadku prezydent Xi. Ale jeśli on powiedział istotnie tak, użył tego sformułowania, tylko takiego, że ożywić system, no to może być, można to przyłożyć do wszystkiego. System to może być kraj, system to może być tylko partia, prawda? No bo to jest w końcu plenum partyjne. To może być partia, no? A system to może być, to może dotyczyć systemów różnych. Teraz kolejne, wykorzystanie doświadczeń z poziomu podstawowego, czyli innymi słowy, ja to rozumiem w ten sposób, że on uważa, że trzeba być może w niektórych sprawach wrócić do poziomu podstawowego, bo zrobiono błędy, których kontynuacja nie ma sensu, więc trzeba wrócić do poziomu podstawowego i rozpocząć od nowa. Być może ja to tylko interpretuję. Ale to jest cholernie ważne. Inspirowanie kadr do głębszego wprowadzania reform. A więc to oznacza, że po pierwsze, kadry są takie sobie, bo trzeba je inspirować. Ci ludzie nie mają ochoty myśleć sami, tylko trzeba im dawać kopa jakiegoś inspirującego. A wprowadzanie reform w tej chwili to oznacza, ta część zdania oznacza, że te reformy, o których mowa, no powiedzmy sobie, tak po łebkach zostały wprowadzone. No bo mówi się o głębszym wprowadzaniu reform, prawda? Mili Państwo, jeśli się czyta dokumenty z Chin, z jakiegoś zjazdu, czy tego typu dokumenty najwyższych władz partyjnych, trzeba analizować dosłownie każde słowo. Oczywiście i tak z tego niewiele wynika, bo my nic nie wiemy. I żeby nie było wątpliwości, nic nie będziemy wiedzieć. To chińskie kierownictwo to jest jednak hermetyczne. To jest jednak hermetyczne środowisko, z którego wydostaje się albo nic, albo bardzo niewiele. Bo tam już ten kontrwywiad działa po prostu perfekcyjnie. I teraz dalej. Pan Wang Hunin i Han Chang, obaj członkowie Stałego Komitetu KPH i zastępcy szefów Komisji Reform uczestniczyli również w tym spotkaniu. No i teraz wymieniane są dokumenty. Uczestnicy spotkania zatwierdzili szereg dokumentów. I proszę Państwa, ja pozwolę sobie niektóre te, znaczy będę starał się Państwu przedstawić tytuły tych dokumentów, bo to przecież tylko tytuły tylko podają tutaj. Otóż, po pierwsze, wytyczne dotyczące wspierania nowego obszaru Siong'an w Hebei przy pogłębianiu reform i otwarcia. Znaczy jakby to wspieranie obszaru Siong'an to nic innego, tylko właśnie pogłębianie w tej części pogłębianie reform i otwarcia. Wytyczne dotyczące zupełnie inna bajka. Wytyczne dotyczące tworzenia ośrodków praktyk tej nowej, znaczy praktyk kultury, nowej epoki pilotażowej. Tutaj też oczywiście ja, to jest Creating Pilot New Area Culture Practice Centers. Czyli chodzi o to, o ośrodki pilotażowe, centra pilotażowe tej kultury nowej ery. Co to oznacza? To może oznaczać bardzo wiele. To może oznaczać ośrodki agitacyjne, to może oznaczać, ależ dosłownie wszystko. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Kolejny dokument natomiast, to już wiem, o co chodzi. Dokument dotyczący regulacji pozaszkolnych agencji szkoleniowych. I tutaj tutaj, jeśli mam być szczery, to znaczy nie znam tej części chińskiego życia społecznego, bo to oznacza, że znaczy to oznacza nic innego, tylko korepetycje. Natomiast to, o co tutaj chodzi, przypuszczam, że chodzi o zlikwidowanie tych pozaszkolnych agencji. Chodzi o walkę z korepetycjami. Z tym, że to jest oczywiście walka z wiatrakami, bo jeśli rodzice chcą, będą chcieli, jeśli będzie popyt, to w społeczeństwie, a będzie, bo musi, nie zniknie, popyt nie zniknie, no to podaż przeniesie się do podziemia. No ale przecież ja nikogo uczył nie będę. Kolejna historia. Dokument dotyczący reformy i rozwoju edukacji przedszkolnej. Przedszkolnej z kolei. Można się tylko obawiać, czy to liberałkowe z jednej strony podejście, z drugiej strony to komunistyczne podejście nie spowoduje w efekcie wdrożenia tego typu historii efektów antychińskich. No bo to niestety tak może być. Znaczy oczywiście trzeba by sobie zdefiniować, co jest chińskie, a co antychińskie. Trudno sobie wyobrazić, żeby chińska partia komunistyczna była antychińska, ale niestety tak jest. Niestety bardzo często partia komunistyczna robi rzeczy, które w istocie rzeczy godzą, i to nie od dzisiaj, a w same korzenie chińskości. Bo proszę zwrócić uwagę, że na przykład ja będę teraz mówił o dużej historii, dużym procesie, wielkim procesie. A na przykład urbanizacja. Coś, co w Chinach nazywa się urbanizacją, a nic innego, a jest niczym innym, jak tylko przenoszeniem ludzi ze wsi do miast, czy innymi słowy, niszczeniem tej podstawowej chińskiej tkanki wiejskiej. Ja myślę, że to jest, że to może być, że to, nie wiem, co było na początku, ale odnoszę wrażenie, że mógł być na początku zamysł ideologiczny, który miał doprowadzić do zlikwidowania warstwy chłopskiej w pewnym sensie, w dłuższym okresie czasu. A jeśli nie zlikwidowania, to w każdym razie mocnego uszczuplenia warstwy chłopskiej, która to warstwa chłopska zawsze była tym podglebiem, na którym lęgły się wszystkie antysystemowe wystąpienia, antyrządowe, antycesarskie wystąpienia. Więc można sobie wyobrazić coś takiego. Że taki właśnie jest, taki właśnie był zamysł pierwotny. Co ja chcę przez to powiedzieć? Że w tym przypadku dokument dotyczący regulacji dotyczącej reformy i rozwoju edukacji przedszkolnej, ma na celu, nic jak, może mieć w każdym razie na celu, Stworzenie zupełnie nowego Chińczyka, który no tak będzie średnio zanurzony w tej swojej kulturze. To niestety jest, to może przynieść fatalne efekty w przyszłości. Jeśli tak jest. Kolejny dokument dotyczy egzekwowania, zarządzania budżetem. No, rzecz niezwykle ważna, ale teraz pytanie, jakim budżetem? Czyim budżetem? Budżetem centralnym, budżetem państwa? Budżetami prowincji? Budżetami gmin? Budżetami powiatów? No tutaj też niestety nie wiem, o co chodzi, bo tak to jest napisane, być może właśnie, żeby nie wiedzieć. Kolejny dokument to jest dokument dotyczący poprawy systemu, mechanizmu pobudzania konsumpcji oraz stymulacji potencjalnej konsumpcji mieszkańców. No tutaj to jest stosunkowo jasno napisane, ale tylko dlatego, że nie wiemy, co się pod tym kryje, no bo pobudzanie konsumpcji to raczej wiadomo, w jaki sposób się robi. Natomiast w jaki to sposób partia sobie wyobraża, że należy pobudzić konsumpcję, to jest zupełnie inna bajka, bo proszę zwrócić uwagę, że już chyba ze 2 lata temu miało miejsce, przynajmniej w teorii, powstrzymanie wzrostu płac. Właśnie po to, żeby ta konsumpcja nie była tak ostra, jak jest. Czy to się udało? Nie wiem. Kolejny dokument również dotyczy plan poprawy systemu i mechanizmu stymulacji konsumpcji. No, poprzednio też mówiono o stymulacji konsumpcji, a tutaj plan poprawy systemu i mechanizmu stymulacji konsumpcji. Ta sama historia. Na lata 18-20. Kolejny dokument. Wytyczne do tworzenia i ulepszenia systemu standardów, podstawowych standardów usług publicznych. No i też ważne. Tylko że tak, pewnie dla większości z Państwa to jest nieoczywiste, bo proszę zwrócić uwagę na to, że Chiny są straszliwie zdecentralizowane. Nam się wydaje, że jest odwrotnie. A czy państwu się być może wydaje, że jest odwrotnie? Ale nie. One są nieprawdopodobnie zdecentralizowane. W związku z tym, a tutaj wygląda na to, że władza centralna próbuje, może nie scentralizować, ale próbuje stworzyć szkielet, sposób myślenia dotyczący podstawowych usług publicznych wszędzie w całym kraju. Znaczy to nie ma nic wspólnego z centralizacją. Kolejny dokument dotyczący wzmocnienia reformy w zakresie ochrony i wykorzystania zabytków kultury. Ba! Znaczy, na pewno już coś takiego istnieje. Jakieś dokumenty dotyczące zakresu ochrony i wykorzystania zabytków kultury są. Natomiast co to ze sobą niesie? A skąd ja to niby mam wiedzieć? Kolejny dokument to wytyczne dotyczące wprowadzenia oceny usług rządowych przez strony trzecie. Czyli można by sobie wyobrazić, że jakiś tam odpowiednik, na przykład PricewaterhouseCoopers, na przykład. Mam nadzieję, że oni tam nie wejdą, ale istnieje prawdopodobieństwo, że jednak niestety tak. Że oni tam wejdą i będą oceniali rząd. Będą oceniali usługi rządowe, nie tyle rząd, usługi rządowe. Tak to wygląda. Rozporządzenie w sprawie zapobiegania i karania za fałszywe dane statystyczne, za fałszowanie danych statystycznych. No, jedna z krytycznych spraw, prawda? Ja nieraz mówiłem o tym, że różne rzeczy działy się i w dalszym ciągu się dzieją, oczywiście w nieporównanie mniejszym stopniu, ale w zakresie, ale jednak się dzieją na prowincji. No i teraz to już na całe szczęście nie jest to takie powszechne jak kiedyś, ale to mogło zejść na niższy poziom. Po prostu rzeczy niezwykle, niezwykle ważne. Proszę Państwa, niniejszym skończę pierwszą część omawiania tego materiału. No już 22 minuty, już pewnie tak nikt mnie nie słucha. Chcę to dokończyć, ponieważ uważam to za niezwykle istotne. Powtarzam jeszcze raz, jeśli ktoś myśli, że to jest mało istotne, to znaczy, że kompletnie nie rozumie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.